każdy wtorek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Ciekawostki, najnowsze informacje, wywiady, komentarze, czyli magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.
Jakub Lesiński, witam fanów czarnego sportu. W dzisiejszym programie pojawią się dwa wątki. Magazyn tym razem zdominują ludzie z pierwszej stolicy Polski, ale to za kilka chwil. Na początek sprawy lokalne, a konkretnie warunkowa licencja dla ZKŻT SA, który wystawia na sezon 2022 zespół z Termetu Falubazu do rozgrywek pierwszej ligi. O tym rozmawialiśmy z dyrektorem zielonogórskiego klubu Kamilem Kawickim, który w środowisku uchodzi za fachowca w kwestiach licencyjnych.
Dlaczego ZKŻT SA otrzymał licencję, ale warunkową na sezon 2022?
Znaczy, w naszym przypadku sytuacja jest prosta i oczywista. W pierwszej lidze są inne wymogi infrastrukturalne niż w ekstralidze w zakresie bandy absorbującej energię kinetyczną na prostej. Bo tak naprawdę może to troszkę mniej widać z trybun, ale bo jeszcze to jest wszystko poprzykrywane reklamami, banerami. Na wyjściu z obu łuków jest taki inny rodzaj bandy. To nie jest banda pneumatyczna, nie jest ta banda drewniana sklejkowa, tylko to jest właśnie ta taka zielonkawa banda absorbująca, pochłaniająca energię kinetyczną. I w ekstralidze jest wymóg, że tej bandy musi być minimum 20 metrów po wyjściu z łuku. I tak mamy na naszym stadionie, bo jeździliśmy od kiedy jest proces licencyjny w ekstralidze. A w pierwszej lidze, co ciekawe, jest to wymóg, że musi to być minimum połowa prostej. No i po prostu w okresie zimowym do 10 marca dokładnie musimy tutaj w porozumieniu z właścicielem obiektu, czyli z miastem Zielona Góra, przeprowadzić takie prace. Jesteśmy już po ubiegłotygodniowym spotkaniu w Urzędzie Miasta, bardzo konstruktywnym. Nakreśliliśmy sobie plan działania właśnie na te najbliższe 3 miesiące, w szczególności w zakresie tej bandy absorbującej i tutaj ja nie widzę absolutnie żadnego zagrożenia, niebezpieczeństwa. Po prostu trzeba to zrobić do 10 marca i wtedy wymóg, ten warunek licencyjny zostanie wypełniony.
Przeczytałem w komunikacie klubu, że decyzję podjęto ze względu na uwarunkowania infrastrukturalne i tutaj rozumiem ta banda, ale też szkoleniowe. A co się kryje właśnie pod tym punktem szkoleniowym?
Tak, zespół licencyjny miał pewne wątpliwości dotyczące jeszcze tutaj szkolenia w klubie w latach 2017-2021, ale napisaliśmy obszerne pismo wyjaśniające z bogatą dokumentacją fotograficzną i faktograficzną, jeżeli chodzi o rozmach, zakres szkolenia młodzieży w ostatnich latach. Państwo być może pamiętają memoriał rycerzy Speedwaya 18 września. Wtedy pokazaliśmy, jak wielu chłopców, i to młodych, kilkunastoletnich, 10-11-letnich adeptów jest obecnie w szkółce. Był też taki na początku września trening pokazowy, więc to wszystko udokumentowaliśmy. Złożyliśmy stosowne pismo do zespołu licencyjnego, więc to tutaj wymagało wyjaśnienia, jak bardzo szkoliliśmy w latach 2017-2021 w zielonogórskim klubie. Było przecież 5 licencji w klasie 500, 3 licencje w klasie 250 cm sześciennych. No i w tym trudnym, pandemicznym okresie 2020-2021 udało się zintensyfikować to szkolenie młodzieży, też przy bardzo wydatnym zaangażowaniu miasta Zielona Góra w ten żużlowy narybek dzieci i młodzież uzdolnionych sportowo, więc no tutaj też realizujemy ten program i na pewno będziemy ten proces kontynuowali w sezonie 2022 i w kolejnych.
Czy ten słup oświetleniowy, który wiadomo zapalił się w samej końcówce sezonu, uległ uszkodzeniu, czy on nie przeszkadzał w żaden sposób w tym jakby procesie uzyskania licencji?
Nie, tutaj to nie było przedmiotem weryfikacji stricte licencyjnej. Dodam tylko, że każdy klub po sezonie jest wizytowany przez przedstawicieli Polskiego Związku Motorowego. Jest tworzony tak zwany raport infrastrukturalny. Jest inspekcja, tworzony jest dokument i wszelkie różne sprawy, począwszy od pomalowania linii, barierek, a skończywszy na słupie, są tam wymieniane, co należy zrobić. Także no, my mamy świadomość, że do początku rozgrywek ten słup oświetleniowy powinien być sprawny, ale to też nie są takie proste sprawy. Właśnie na wspomnianym wcześniej spotkaniu infrastrukturalnym, nazwijmy to, w Urzędzie Miasta w miniony piątek, też ten temat bardzo obszernie poruszaliśmy. No i tutaj są bardzo poważne sprawy, rozbieżności, jeżeli chodzi o ekspertyzy. Tak naprawdę pytanie należy sobie postawić takie, czy ten słup da się wyremontować, naprawić, czy po prostu trzeba go w całości zdemontować i postawić nowy, lub być może tę część stadionu toru doświetlić już w jakiś inny sposób. Przypomnijmy, że te maszty oświetleniowe mają 17 lat i dzisiaj technologia oświetlania obiektów sportowych, w ogóle obiektów, no, poszła epokowo do przodu, więc tutaj no, specjaliści w tym zakresie muszą się wypowiedzieć i tak naprawdę najbliższe miesiące będą decydujące, jeżeli chodzi o losy i przyszłość tej części oświetlenia stadionu żużlowego. Także to jest bardzo ważne, ale jakby nie bezpośrednio jakby związane tutaj jakby z działalnością klubu, bo to właścicielem obiektu i tego oświetlenia, które zresztą też było ubezpieczone, to jeszcze kwestia różnych odszkodowań i tak dalej. Przecież to było zdarzenie losowe, pożar dzieje się na linii Miasto Zielona Góra, wykonawcy oświetleniowej firmy ubezpieczeniowe.
Czy jeszcze jakiekolwiek inne prace są przewidziane przed rozpoczęciem sezonu 2022 na stadionie?
Tak, ale są to takie coroczne prace porządkowe, infrastrukturalne, które są właśnie pokłosiem tego raportu infrastrukturalnego. Także mamy to wszystko rozpisane na miesiące, tygodnie, by nie powiedzieć dni, więc tutaj mówię, żadnych zagrożeń nie ma. Najpoważniejsza sprawa, ale też absolutnie pod kontrolą, to jest sprawa bandy absorbującej na obu prostych.
Chociaż widziałem, że tak naprawdę tylko dwa kluby w pierwszej lidze otrzymały tą pełnoprawną, zwykłą licencję. Można powiedzieć, że nie jesteście sami. A co pan sądzi o takiej sytuacji, że aż sześć klubów będzie musiało jakiś warunek spełnić?
To też tutaj nie widziałbym jakichś zagrożeń dla rozgrywek, dlatego że ktoś nie otrzyma tej licencji. Nie znam dokładnie obostrzeń w poszczególnych klubach. W Ekstralidze wiem, bo też rozmawiałem z kolegami z innych ośrodków, że to są sprawy głównie odwodnienia liniowego, przykrycia torów, bo tam certyfikowane plandeki pojawiają się jako wymóg akurat w Ekstralidze. No my w pierwszej lidze teraz tego nie musimy mieć. Oczywiście oczami wyobraźni i marzeń, i celów, i planów jest awans w sezonie 2022, więc na sezon 2023 byśmy to musieli robić, no ale obyśmy mieli ten ekskluzywny problem i dylemat po sezonie 2022. A mówię, każdy klub, co jest rzeczą naturalną, ma jakieś niedociągnięcia infrastrukturalne lub te przepisy się zmieniają, rozwijają, władze nakładają nowe jakby obostrzenia czy wymogi dla poszczególnych klas rozgrywkowych, no i to jest taka sprawa. To, co zawsze było najważniejsze i na co zespół licencyjny zwracał największą uwagę, to są przede wszystkim finanse i stabilność finansowo-organizacyjna poszczególnych ośrodków. Wiemy, że tutaj też kluby, które są spółkami akcyjnymi w większości, podmiotami prawa handlowego, no też podlegają bardzo poważnym rygorom finansowym i wygląda na to, że ta sytuacja finansowa w większości ośrodków jest dobra, stabilna mimo trudnych czasów pandemicznych, no bo jakby bez sprawnego zarządzania finansami i stabilności takiej organizacyjnej, no nie da się funkcjonować dzisiaj w profesjonalnym sporcie w żadnej klasie rozgrywkowej.
Jeszcze proszę powiedzieć na koniec tak pokrótce, jak wygląda cały ten proces, cała ta procedura licencyjna tak od kuchni, tak ze strony, z perspektywy klubu.
Wygląda tak, że kluby muszą realizować postanowienia tak zwanego regulaminu licencyjnego. Na regulamin licencyjny składa się, czy składają się listy w takich kategoriach tematycznych. To są kryteria infrastrukturalne, o których powiedzieliśmy, kryteria prawne, kryteria finansowe, kryteria sportowe i kryteria organizacyjne. To jest jakby nowość w porównaniu z poprzednimi procesami licencyjnymi, gdyż władze związkowe nałożyły na kluby określone struktury organizacyjne po to, aby dzisiaj kluby sportowe w zależności od klasy rozgrywkowej no, funkcjonowały jak takie przedsiębiorstwa, a nie kluby czy klubiki jakby z dawnej epoki czy czasów. No my akurat ten etap mamy dawno za sobą, ale wiem, że zespół licencyjny bardzo mocno na to patrzy. No i kluby muszą przedstawić szereg, no z kilkadziesiąt różnych dokumentów, zaświadczeń, między im o niezaleganiu w ZUS-ie, w Urzędzie Skarbowym, w opłatach i podatkach lokalnych. Muszą wykazać, poddać się przede wszystkim audytowi zobowiązań wobec zawodników, przekazać badanie sprawozdania finansowego, a rok obrotowy w klubach żużlowych kończy się 31 października, więc ten listopad jest takim zawsze miesiącem audytowo-weryfikacyjno-sprawdzającym i badającym wszystko to, co się działo w minionym sezonie. No i po skompletowaniu tej, no, myślę, że nawet blisko 100-stronicowej dokumentacji na przełomie listopada i grudnia wysyła się to do zespołu licencyjnego do Warszawy, który to wszystko weryfikuje, sprawdza, wzywa ewentualnie do pewnych uzupełnień, czego akurat w tym roku nie mieliśmy, lub nakłada pewne warunki związane albo ze sprawami właśnie stadionowymi, infrastrukturalnymi, czy jakimiś innymi, ale ten przypadek Zielonogórski sobie już omówiliśmy, więc jakby wiemy, gdzie jesteśmy.
Tyle Kamil Kawicki z Zielonogórskiego Klubu Żużlowego. Teraz pora na zapowiadanych ludzi z pierwszej stolicy naszego kraju. To ludzie za Forti Startu Gniezno, czyli kolejnego rywala Falobazu w pierwszej lidze. Na początek dyrektor Wielkopolskiego Klubu Radosław Majewski, z którym omówiliśmy okres transferowy w wykonaniu Startu.
W tym okresie transferowym wykonaliśmy kilka ruchów, które dość znacząco wpłynęły na kadrę Forti Start Gniezno na sezon 2022. Nasze drogi rozeszły się z Team Olachtim, rozeszły się z Kevinem Pfeifferem, a także z Jędrzejkiem Frederikiem Jakobsenem, którzy nie będą już w sezonie 2022 reprezentować naszych barw. Ja oczywiście dziękuję tym zawodnikom za to, co zrobili dla Gniezna i dla naszego klubu, startując w naszych barwach. Ale postawiliśmy na zmiany. Mamy nowe twarze. Jest Duńczyk Michael Jefsaniensen. Mamy uzupełnienie polskiego składu. Wydaje mi się, że solidny transfer Starnowa w osobie Ernesta Kozy. Mamy także nowego zawodnika z Leszna, u Siewierowicza, bo w zeszłym roku jeździł w barwach Kuriarza Rawicz. Mam tutaj na myśli Szymona Schlauderbacha. No i do tego jest szwedzki duet nieobliczalny w mojej ocenie. Antonio Lindberg oraz Filip Hesjenbanks, który udalnie zakończył sezon fajnym występem w Speedway of Nation. Także wydaje mi się, że kadra na sezon 2022 udało nam się zbudować ciekawą. To jest na pewno zespół, który ma duże aspiracje i zespół, który stać na walkę z teoretycznie najsilniejszymi w pierwszej lidze.
Waszym takim transferowym celem numer jeden było pozyskanie Michaela Jefsana-Jensena?
Z perspektywy czasu wydaje się, że to najbardziej cieszący transfer to zawodnik, który legitymuje się wysoką średnią biegu punktową. Chociaż różne opinie w mediach na temat właśnie Michaela Jefsana-Jensena krążą, to ja tutaj jednak wierzę, że jeżeli zawodnik będzie miał spokojną głowę i będzie mógł się skupić tylko i wyłącznie na speedwayu, na jeździe, na torze, to jest to żużlowiec, którego stać na wiele i to może być jego rok, a klimat w Gnieźnie sprzyjał wielu zawodnikom, więc myślę, że tak samo będzie w przypadku Michaela Jefsana-Jensena i w czerwono-czarnych barwach pokaże swoją wysoką dyspozycję.
A jak namówiliście do powrotu, właściwie do wznowienia kariery Antonio Lindbecka? Czy w tym przypadku można powiedzieć, że po prostu ciągnęło wilka do lasu?
No zdecydowanie tak. Wydaje mi się, że sport żużlowy jest takim sportem, że jeżeli ktoś raz, że tak powiem, zaangażuje się całym sercem, to później ciągnie cały czas do tego przyzwyczajonego lasu i chce się jeździć dalej. No temat z Antonem wyszedł dość spontanicznie. My jakby byliśmy zainteresowani przedłużeniem kontraktu z Filipem Hesjenbanksem. Pojawiła się opcja, aby na bardzo korzystnych dla klubu warunkach również i do Gniezna dołączył Antonio Lindbeck. Decyzja była bardzo szybka z naszej strony, a złożyło się na nią wiele czynników. Pierwszy to taki, że ja wierzę, że Antonio ma w sobie bardzo duży potencjał, jak tylko będzie odpowiednio przygotowany sprzętowo, a mam tutaj zapewnienia ze strony jego teamu, że tak właśnie będzie. To jest zawodnik, którego stać na wiele. No i doświadczeniem sezonu 2021, kiedy w połowie roku kontraktowaliśmy Szweda Petera Ljunga, bo taka była konieczność, bo kontuzjowany był Peter Hildemand i potrzebowaliśmy tego zawodnika rezerwowego. I wtedy to wiązało się z dość dużym obciążeniem dla budżetu, a jak zakończyło się na to, że to myślę, że wszyscy dobrze o tym wiemy i chcielibyśmy pewnie o tym dość szybko zapomnieć. Dlatego tutaj ta opcja z możliwością zakontraktowania Antonio Lindbecka jako zawodnika rezerwowego, który nie ma od nas absolutnie żadnej gwarancji startów. Kwestia tego, kto wejdzie do tego podstawowego składu, rozstrzygnie się na przedsezonowych treningach i w meczach sparingowych. Dlatego ta opcja zakontraktowania Antona była z perspektywy klubu bardzo korzystna i zdecydowaliśmy się ją podjąć. Wielu kibiców traktuje tę decyzję trochę jak z przymrużeniem oka, ale ja wierzę, że Anton może być tym zawodnikiem, który przypomni sobie te najlepsze lata tutaj w Gnieźnie i jeszcze nie raz będzie cieszył kibiców dobrymi zdobyczami punktowymi.
A to jest tak, że Lindbeck razem z Banksem tworzą taki team? To oni współpracują ze sobą?
Tak. Oni bardzo mocno ze sobą współpracują. Od tego roku tworzą team, całą pieczę jakby nad tym zespołem, nad tym teamem trzyma ojciec Filipa, Thomas Hellström. Ci zawodnicy razem przygotowują się do sezonu, będą mieli wspólnego mechanika, będą razem przyjeżdżać do Gniezna, razem będą startować także i w Szwecji i w Danii, także no, że tak powiem, wszędzie będą we dwójkę. Ostatnie wizyty w Gnieźnie całej drużyny, między innymi właśnie dwójki Szwedów, też zawsze gdzieś tam byli bardzo blisko siebie, także tutaj wydaje mi się, że ta współpraca będzie bardzo mocno zazębiona między tą dwójką. Wydaje mi się, że z dużą korzyścią dla Filipa Hesjenbanksa, tak, no bo to jest młody zawodnik, obiecujący. Mówi się o nim, że to jest jeden z najbardziej obiecujących Szwedów, a z doświadczeniem Antonia Lindbecka, no z pewnością będzie mu tutaj zdecydowanie łatwiej.
Czyli macie tak, na pozycji U24 Banksa, macie wspomnianego Schlauderbacha, ale pozyskaliście także zawodnika no trochę egzotycznego z Holandii, Romano Hummela. Skąd w ogóle taki ruch?
To taki ruch gdzieś tam ze względu na osobę naszego menadżera Bożyra Skrzyszewskiego, który ma kontakt z tym zawodnikiem i po prostu Romano chciał mieć przynależność klubową w Polsce, gdyby pojawiła się możliwość przejścia na wypożyczenie do któregoś z klubów z niższej ligi, to oczywiście taką możliwość zostanie. Tutaj taki ukłon z naszej strony w kierunku osoby Romano Hummela, aczkolwiek no oczywiście, jeżeli będzie miał taką wolę i chęć, a wierzę, że tak, no to jak najbardziej może się pojawić na treningach z naszą drużyną i sobie tutaj trenować, również poznawać nasz tor, ale oczywiście to na dzień dzisiejszy trudno mówić o tym, żebyśmy zakładali, że to będzie zawodnik, który będzie walczył o miejsce w pierwszym składzie, tak.
Podpisaliście także kontrakt z byłym zawodnikiem m.in. klubu zielonogórskiego, także gorzowskiego, z Zbigniewem Sucheckim, to jest też taki kontrakt warszawski?
Znaczy to jest kontrakt, który jakby do niczego nie zobowiązuje dwóch stron, to jest też kontrakt podpisany bez jakiejkolwiek gwarancji startów. Zbyszek Suchecki dołączył do naszej drużyny w zeszłym roku, pojechał jedno spotkanie w Łodzi na sam koniec sezonu. Po tak długiej przerwie nie wypadł w tym meczu źle w mojej ocenie. No, była też wola zawarcia kontraktu na ten sezon i też na ten kontrakt się zgodziliśmy. Zbyszek tutaj jasno deklaruje, że on nic nie musi, on może, on będzie bardzo dobrze przygotowany też do sezonu. No i chcę podjąć walkę na treningach tutaj przedsezonowych, a jak będzie czas pokaże, no my gdzieś tutaj jakby nie braliśmy go wcześniej pod uwagę do podstawowego składu ligowego, ale co będzie na to, że no dzisiaj nie możemy tego powiedzieć, tak? Tak jak mówiłem wcześniej, droga do składu jest otwarta, aczkolwiek no patrząc obiektywnie wydaje mi się, że no wyżej stoją na dzień dzisiejszy notowania innych zawodników, ale wiadomo, że to jest papier, a to może zweryfikować wszystko, także na dzień dzisiejszy myślę, że Zbyszek też będzie w charakterze zawodnika rezerwowego, oczekującego na to miejsce w składzie, a jeżeli pojawi się zainteresowanie któregoś z klubów z niższej ligi na wypożyczenie, no to myślę, że tutaj nie będziemy żadnych problemów w tym kierunku robić.
A jak pan ocenia potencjał waszych młodzieżowców? No i też wrócił do was z wypożyczenia z Falubazu Kacper Mateusz Grzelak, no ale tak patrzę na ten skład personalny młodzieżowców, to chyba Grzelakowi może być ciężko, żeby się przebić.
Młodzież myślę, że jest bolączką wielu klubów, to temat dość drażliwy ostatnio i tak naprawdę nie widać mnóstwa obiecujących zawodników tego młodego pokolenia, którzy zapowiadaliby się jakoś z bardzo dobrej strony. No my mamy doświadczonego Marcela Studzińskiego, do którego to będzie ostatni rok startów w kategorii juniorów. Mamy Mikołaja Czaple, jest wspomniany Kacper Mateusz Żelak i Szymon Szwacher, to jest czwórka juniorów, która tutaj na dzień dzisiejszy jest brana pod uwagę do składu drużyny Afortistar Gniezno. Dosprzętowimy ich odpowiednio, bo wydaje mi się, że to jest bardzo ważna kwestia. Oni będą zaopatrzeni w silniki wysokiej klasy od Finerune Jensena. Do tego zmienia się trochę harmonogram przygotowań młodzieżowców. Tej zimy trenują oni pod okiem naszego koordynatora do spraw ogólnorozwojowych Przemka Knata. A tak więc myślę, że no te zmiany w tych przygotowaniach i sprzętowych, i kondycyjnych no, sprawią, że ci juniorzy będą zdecydowanie lepiej przygotowani, lepiej nastawieni do wejścia w sezon. No i też tutaj współpraca z Tomaszem Fajferem, który opiekować będzie się młodzieżowcami w Gnieźnie, przyniesie pozytywne skutki i efekty tego będziemy oglądać na torze od wiosny.
A jak, proszę powiedzieć, jakie pan ma informacje na temat stanu zdrowia Mateusza Jabłońskiego, chociaż w tym przypadku mam wrażenie, że właśnie zdrowie jest najważniejsze, a nie kariera na tą chwilę.
Tak, zdecydowanie. U Mateusza Jabłońskiego najważniejsze jest zdrowie. Ja całym sercem trzymam kciuki za powrót Matiego do zdrowia. Co do aktualnych informacji, to proszę kontaktować się z rodziną Jabłońskich.
Dobrze. Wspomniał pan wcześniej już, że Błażej Skrzeszewski będzie prowadził w roli menadżera zespół startu w przyszłym sezonie. A skąd ta zmiana właśnie? Skąd nowy menadżer za Rafaela Wojciechowskiego?
Rafael Wojciechowski już w połowie ubiegłego sezonu zapowiadał, że to jest jego ostatni rok, kiedy on prowadzi drużynę. Oczywiście Rafael jest cały czas zaangażowany w bieżącą działalność klubu. Dbał o dobre relacje ze sponsorami, władzami miasta. A Błażej Skrzeszewski jest jakby takim naturalnym następcą, tak? Że ostatnie dwa sezony współpracował z Rafaelem jako kierownik drużyny, zbierał doświadczenie w prowadzeniu zespołu. Do tego ta Liga Czeska zakończona dobrym wynikiem, choć oczywiście wiadomo, że no poziomem nie możemy tych obu lig, mam tutaj na myśli czeską i polską, porównywać, ale gdzieś tam to doświadczenie menedżerskie też było zdobywane. Oprócz tego aktywnie działał przy organizacji wielu zawodów amatorskich, więc gdzieś tam taka zdarzyłka organizatora, zaangażowanego człowieka w scalenie kilkunastu osób do tego, aby tworzyły jedną całość jest i wydaje mi się, że to jest słuszny kierunek. Błażej ma na to pomysł, ma na to wizję, jak prowadzić zespół i uważam, że warto tutaj stawiać na swoich ludzi, na ludzi wywodzących się z Gniezna i do tego cenne wsparcie Tomasza Fechera, tak, który jest osobą w Gnieźnie bardzo dobrze postrzeganą, bardzo dobrze znaną, bo to przecież jeden z naszych najlepszych zawodników w historii żużla w Gnieźnie. Także wydaje mi się, że ten duet będzie w stanie dobrze poprowadzić drużynę, odpowiednio zaopiekować się młodzieżą, ale tak naprawdę i tak wynik leży w gestii zawodników, bo to oni finalnie siadają na motocykle i walczą na torze, także tutaj dobry wynik jest wypadkową wielu czynników.
Czy wy szukaliście albo szukacie jeszcze nadal trenera do pierwszego zespołu, bo w ostatnim czasie pojawiły się w mediach informacje, że byliście zainteresowani pozyskaniem Tomasza Bajerskiego. Czy było faktycznie coś na rzeczy? Czy jeszcze szukacie trenera, czy ten sztab jest po prostu już jakby zamknięty ostatecznie?
Nie, powiem szczerze, że byłem zdziwiony, jak zobaczyłem nagłówek na jeden z portali, że Tomasz Bajerski jest bardzo blisko porozumienia z drużyną na Forci Start Gniezno, z klubem GKN Start Gniezno. Takich rozmów nie było tutaj prowadzonych. Nie wiem w ogóle, skąd ta informacja się pojawiła. My oczywiście doceniamy warsztat Tomasza Bajerskiego i jego doświadczenie, jego umiejętności, ale postawiliśmy wcześniej na nasz tutaj lokalny duet wspomniany wcześniej Błażej Skrzeszewski i Tomasz Pfeiffer. No i trochę wydaje mi się, że nie na miejscu byłoby już w tej chwili dokonywanie zmian, kiedy tak naprawdę panowie dopiero co rozpoczęli pracę od 1 listopada, działając tą drużyną, nadzorują przygotowania zimowe. Dajmy im popracować w sezonie i dopiero wtedy możemy zastanawiać się nad ewentualnymi zmianami, tak? Ale na dzień dzisiejszy w ogóle nie ma takiego tematu. Nie szukamy trenera innego, nie chcemy zmieniać tego sztabu szkoleniowego, który powstał i na dzień dzisiejszy tutaj, tak jak wspomniałem wcześniej, tematu z Tomkiem Bajerskim w ogóle nie było, także to jest plotka dziennikarska.
To jeszcze tylko ostatnia kwestia, jako że jest pan także członkiem zarządu klubu. Jaki zarząd stawia po prostu cel przed drużyną na sezon 2022?
Zarząd stawia, pierwszym celem jest oczywiście awans do rundy playoff. Ta runda playoff w tym roku 6-zespołowa, a później chcielibyśmy w tej rundzie playoff też się piąć wyżej w szczebelkach i awansować do meczu finałowego, ale tak jak ja powtarzam to w każdej rozmowie z wieloma mediami, takie same aspiracje ma pozostałe 7 drużyn w Wełinie pierwszej lidze żużlowej, także z pewnością realizacja tego celu nie będzie łatwa, ale ja wierzę w tą drużynę, którą zbudowaliśmy w Gnieźnie. Wierzę, że ona ma potencjał i stać będzie nas o osiągnięcie jak najwyższych celów, a w każdym meczu będziemy dawać wiele radości swoim kibicom na spotkanie z którymi na trybunach stadionu i w Gnieźnie, i w całej Polsce już nie możemy się doczekać.
Tyle dyrektor startu Gniezno, Radosław Majewski. Mamy też rozmowę z nowym menedżerem wielkopolskiej ekipy. Mowa o Błażeju Skrzeszewskim, który sam jest żużlowcem amatorem i do tego miał okazję ścigać się przy W69. Niektórzy eksperci twierdzą, że start Gniezno w takim składzie personalnym, który zbudowaliście na sezon 2022, może trochę w tej stawce pierwszoligowej namieszać. Czy pan się zgadza z takim stwierdzeniem?
Znaczy ja bym bardzo chciał, żeby się tak było, a tym bardziej jeśli eksperci się wypowiadają na temat naszej drużyny właśnie w ten sposób, że widzą gdzieś tam nas jako drużynę, która gdzieś tam może sprawić jakąś niespodziankę, to jak najbardziej mnie to cieszy i tak bym chciał, żeby się tak stało właśnie.
Czy pan jest osobiście zadowolony właśnie z tego składu personalnego, który przyjdzie panu poprowadzić w przyszłym sezonie?
No ale oczywiście, że tak, tylko wie pan, panie redaktorze, zawsze gdzieś tam jest jakieś ale, ponieważ pewne transferów się nie udało dopiąć, ale ogólnie już z całokształtu końcowej drużyny jak najbardziej tak.
Czy pan może zdradzić ewentualnie, kogo chcieliście pozyskać, a kogo się nie udało?
No Mats Hansen, nie? To jest ten sam temat, co u was w Zielonej Górze i tak samo tam w Gdańsku i w Krośnie, tam bardzo mocno zaawansowane rozmowy były z Matsem Hansenem, także chodzi o Matsa Hansena.
Rozumiem. A jak generalnie pan oceni siłę pozostałych pierwszoligowych zespołów, bo mówi się, że ta liga może być naprawdę bardzo interesująca w przyszłym roku?
Znaczy ja myślę, tak jak większość tutaj ludzi, którzy w tym sporcie, w cudzysłowie, siedzą i także wydaje mi się, że gdzieś tam na papierze, zaznaczam, że na papierze mocniejsze się troszeczkę wydają drużyny z Zielonej Góry i z Bydgoszczy, one tak jakby troszeczkę odstają od pozostałych drużyn, ale zaznaczam, że to jest tak naprawdę na papierze, biorąc pod uwagę, jakie są nazwiska, a tak naprawdę wszystko zweryfikuje tor, a wszystkie pozostałe drużyny, jakbym powiedział, prezentują podobny poziom. Ja bym nie skreślał drużyny w żaden sposób z lamprzód, nie? Bo mi się wydaje, że każdy ich skreśla wcale tak może nie być, bo oni mają ten handicap własnego toru. No i gdzieś tam te nazwiska typu Martin Smoliński czy tam Kai Hukenbeck, one się gdzieś tam przewijały już na pierwszoligowych torach, także mówię, nie skreślałbym na pewno drużyny z Lanczyk, nie?
A jak mamy brać na tapetę tych, no, podobno głównych faworytów, tak przynajmniej się mówi, czyli Falubas i Polonie, a który może skład, z której z tych drużyn pana osobiście jakoś tak bardziej przekonuje konkretne nazwiska, że spośród tych dwóch, no jednak czy jest jakiś główny, zdecydowany faworyt numer
jeden? Nie, wiem co, panie redaktorze, tu nie chodzi o moją sympatię, czy jakieś tam handicap, ale no na papierze patrząc na nazwisko, no moim zdaniem na lidera wyrasta drużyna Zielonej Góry. Zatem tego, że to jest troszeczkę skład młodszy, no wiadomo, Piotrek Protasiewicz tylko ma swoje lata, ale jest Max Frick, jest Krzysiu Buczkowski. Wydaje mi się, że dużym wzmocnieniem też może być Rempała jako junior na pozycji juniorskiej. Bydgoszcz ma mocne nazwiska typu Zagar czy Biera, ale to już są, jakbym to ujął tak delikatnie mówiąc, już zawodnicy, którzy mają najlepsze lata za sobą, tak bym to mówił.
Rozumiem, natomiast wiadomo, drużyn jest 8, 6 do playoffów wejdzie, 2 się nie załapią, ktoś z tej ligi spadnie, jak pan patrzy na te składy, wiadomo, faworyci faworytami, ale czy jest pan w stanie wskazać zespół, który może mieć problemy z utrzymaniem się na tym poziomie?
Nie. Ja powiem szczerze, to co powiedziałem wcześniej, nie. Dla mnie są te dwie drużyny na tą chwilę na papierze, które wyrastają gdzieś tam w roli liderów, tych przewodników, tej rozgrywek jakiejś ligi, to jest właśnie Zielona Góra i Bydgoszcz. A wszystkie pozostałe 6 drużyn moim zdaniem mogą zająć miejsce zarówno i trzecie, jak i ósme. Ja mam sobie życzył, żeby po prostu moja drużyna dziedzińska w tych rozgrywkach zajęła po prostu jak najwyższe miejsce w końcowej tabeli. Ale tak jak mówiłem, wszystkie pozostałe drużyny moim zdaniem mają taką samą siłę rażenia.
Pan jest także żużlowcem amatorem, a chciałem przy okazji zapytać, no jak się ma ten sport amatorski właśnie żużlowy w naszym kraju na chwilę obecną? Jaki jest stan obecny?
Nie no, ten żużel amatorski gdzieś tam troszeczkę jest traktowany po macoszemu przez tutaj wszystkich dookoła, przez federację i przez tych, wiadomo, kluby profesjonalne, ale żużel amatorski się bardzo, ale to bardzo mocno w Polsce rozwija, jest mnóstwo klubów amatorskich, bardzo dużo zawodników, jest bardzo dużo wszelkiego rodzaju, różnych rodzaju turniejów dla żużlowców amatorów, także no naprawdę idzie to w bardzo dobrą stronę wszystko.
A pan może osobiście miał okazję pojeździć na zielonogórskim torze?
Tak, niejednokrotnie na szczęście, także lubię ten tor, także.
To będzie mógł pan wskazówek udzielać swoim zawodnikom, tak? Jak przyjedziecie tutaj.
A wie pan co, ja mam na tyle, wydaje mi się, doświadczonych zawodników i też mam tutaj obok siebie trenera Tomasza Pfeiffera, który ponad 20 lat jeździł na motocyklu żużlowym, także wydaje mi się, że wskazówki bardziej takie techniczne to z jego strony, ale jak najbardziej myślę, że gdzieś tam moja skromna osoba będzie mogła pomóc, jak nie w sprawach stricte technicznych, to w innych im pomóc.
Tyle menadżera Forti Startu Gniezno, Błażej Skrzeszewski. To już wszystko w dzisiejszym magazynie. Kolejny za tydzień o stałej porze. Za uwagę dziękuję, Jakub Lesiński.
W każdy wtorek o 12.30 magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.